Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak, a ze mną jest dr Radosław Zyzik. Obaj jesteśmy z Zespołu Ekonomii Behawioralnej. Cześć Radek.
Cześć Łukasz, dzień dobry Państwu.
Dzisiejszy podcast będzie poświęcony no właśnie ekonomii behawioralnej, czyli między innymi problemowi podejmowania decyzji, podejmowania racjonalnych decyzji z szeregiem przykładów, gdzie taka nieracjonalność może występować. Jest to trochę podcast na kanwie tego, że akurat w ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy smutne wiadomości o śmierci jednego z najwybitniejszych psychologów współczesnych, właśnie jednego z ojców ekonomii behawioralnej, Daniela Kahnemana. W zeszłym tygodniu umarł dodatkowo wybitny filozof umysłu Daniel Dennett. Jest to trochę smutny okres, ale no trochę na kanwie tego i na kanwie także naszych badań chcemy Państwu powiedzieć właśnie o ekonomii behawioralnej i o przykładach, gdzie ona się przydaje, między innymi o dyskryminacji. Radek, jak to jest z tą ekonomią behawioralną? Czym ona się różni, jeśli chodzi o spojrzenie na decyzje ludzkie, od takiego standardowego, mainstreamowego spojrzenia ekonomicznego?
Ekonomia behawioralna uwzględnia znacznie szerszy zakres czynników, które wpływają na decyzje zachowania i sądy ludzi. Bo w przypadku takiej klasycznej teorii racjonalnego wyboru zakładamy, że człowiek jest superkomputerem, homo economicusem, maksymalizuje swoją użyteczność, wie co robi, wie kiedy robi, ma nieograniczony czas na podjęcie decyzji i nieograniczone informacje. Więc działa świetnie, podejmuje bardzo racjonalne decyzje. Problem polega na tym, gdy zaczynamy rozglądać się wokół siebie i widzimy, że wcale my się tak nie zachowujemy, nasza rodzina się tak nie zachowuje, ani nasi znajomi. I właśnie Daniel Kahneman na początku lat 60., potem w latach 70. ze swoim współpracownikiem Amosem Tverskim zaczęli badać systematycznie to, jak się rzeczywiście ludzie zachowują. Oni mieli taki nawet taką historię opowiadali, że gdy odwiedzili wydziały ekonomiczne, to okazało się, że ekonomiści mówią o ludziach, którzy nie istnieją. A z kolei na wydziałach psychologii dyskutowano problemy, które się na wydziałach ekonomicznych nie pojawiały. Więc jakby starali się połączyć perspektywę psychologiczną i perspektywę ekonomiczną i stąd narodziła się właśnie ekonomia behawioralna, czyli taka ekonomia, która uwzględniała wszystkie błędy poznawcze, nasze słabości, naszą słabość woli, nasz altruizm, bo też jesteśmy altruistami. I właśnie z takiego namysłu nad człowiekiem pojawiła się ekonomia behawioralna.
Nie będziemy bardzo zagłębiać się w historię, że tak powiem, nauki, natomiast warto parę tylko idei zahaczyć. Poza tym, że Kahneman jest noblistą, ale noblistą właśnie z ekonomii. I generalnie, no mimo że był psychologiem, no to tak jak mówisz, on próbował łączyć te dziedziny i tym ogniwem, które je połączyło, czyli namysł nad zewnętrznym, rynkowym działaniem człowieka i jego architekturą wewnętrzną, mózgiem, umysłem, jest zachowanie właśnie, tak? Stąd ta nazwa, behavior, tak? Natomiast dwudziestowieczna mikroekonomia i ta teoria decyzji, która jest jej częścią, była bardzo mechanicystyczna. Właściwie nie było tam miejsca na coś, co byśmy nazwali, no, że tak powiem, błotem, piaskiem wrzuconym w tryby tego idealnie podejmującego decyzję człowieka.
Tak, ale dodajmy też, ona była, ta pierwsza koncepcja racjonalnego wyboru, ona też była bardzo wygodna. Ona nam pozwalała modelować i pozwala modelować pewne zachowania ludzkie. Pozwala się bardzo łatwo zaaplikować do tworzenia polityk publicznych, do dyskutowania o tym, jak należy tworzyć polityki publiczne, czy zarządzać organizacjami. Bo tam rzeczywiście mamy relatywnie prosty, nie bardzo złożony zestaw czynników, które wpływa na nasze zachowania, decyzje i sądy. W przypadku ekonomii behawioralnej my musimy uwzględnić między innymi na przykład to, co Kahneman pisał w swojej książce wydanej w 2011 roku Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym, że my mamy dwa systemy myślenia o świecie. Znaczy dwie grupy procesów, które pozwalają nam funkcjonować. System jeden, system intuicyjny, szybki, łatwy w obsłudze, niewymagający kontroli i system ten drugi, o którym my gdy myślimy o sobie jako ja, to właśnie myślimy o tym systemie drugim, czyli tym racjonalnym, wolnym, logicznym. Więc te systemy grają ze sobą.
Idea jest taka, że każdy z nas ma te systemy, nieważne czy chce, czy nie. One czasem są poza naszą kontrolą, którego akurat używamy.
Tak. No, ten pierwszy system na przykład przejawia się w tym, że rozumiemy język. Znaczy ja nie mogę zdecydować, że na przykład nie będę teraz rozumiał tego, co ty do mnie mówisz. Znaczy ja po prostu rozumiem język polski. A ten system drugi jest systemem, który wymaga naszego wysiłku, gdy, nie wiem, rozmawiamy teraz, zastanawiamy się, o co powiedzieć, to już włącza się ten system drugi.
No i chociaż ten pierwszy także jest rozumny w tym sensie, że on potrafi wykonywać bardzo proste obliczenia, znaczy obliczenia, no jakieś generalnie procesy umysłowe proste. Proste w tym sensie, że czasem idące na skróty, nazywamy te skróty heurystykami, które to skróty czasem prowadzą na dzikie pole.
Tak, prowadzą nas na manowce takie skróty, ale też trzeba powiedzieć, i dobrze, że zaznaczyłeś to, że heurystyki, one się też w dużej części przypadków w naszym życiu sprawdzają. One nam ułatwiają funkcjonowanie, prawda? Kategoryzowanie rzeczywistości. Na przykład, ktoś nas pyta o różne fakty, to no i taki klasyczny przykład, który też pojawia się w książce Kahnemana, Pułapki myślenia. Gdy ktoś nas pyta o to, jaki jest odsetek rozwodów w społeczeństwie, to my przecież tego nie wiemy, ale jak sobie przypomnimy, czy znamy kogoś, kto się rozwiódł, albo czy w naszej rodzinie były takie sytuacje, no to ta łatwość przypominania sobie tych wydarzeń sprawia, że jesteśmy w stanie podać jakąś liczbę, a im łatwiej nam się zorientować, czy ktoś rzeczywiście się rozwiódł z naszego otoczenia, tym wyższa ta liczba jest. Więc tak, więc te pułapki myślenia, one się pojawiają wtedy, kiedy te heurystyki prowadzą nas na manowce. I wielką zaletą Kahnemana, Tverskiego i w ogóle całego tego nurtu badań jest fakt, że zidentyfikowano te manowce, które się dzisiaj nazywa błędami poznawczymi. To nie są tylko pomyłki. My wiemy, dlaczego one się pojawiają. One są systematyczne, co oznacza, że my możemy je przewidywać i je neutralizować tam, gdzie to możliwe.
Za chwilę do tego przejdziemy więcej, ale warto też wgłębić się w taką dyskusję. Nazywamy to błędami poznawczymi. Nie wszyscy chcą używać takiego negatywnego słowa. Znany psycholog Gergi Granzer mówi wręcz, że te heurystyki to jest racjonalność, tylko że to jest racjonalność środowiskowa, bo jak znany przykład z heurystyki zakotwiczenia, jeżeli bym cię spytał, Radku, ile metrów ma najwyższe drzewo na świecie, to pewnie byś nie wiedział, ale jakbyś tutaj wszedł i ja bym zagrał ruletką ustawioną przeze mnie tak, żeby wypadała na 30, to byś powiedział liczbę bliżej 30, a jakby ta ruletka ustawiona przeze mnie wypadała bliżej 60, to byś powiedział liczbę bliżej 60. Ten mózg, który jest pozbawiony informacji, ale bardzo chce podjąć racjonalną decyzję, stara się wykorzystywać każdy możliwy strzępek informacji. No i tak właśnie Gigerancer między innymi argumentuje, że heurystyki to tak naprawdę nie jest jakaś nieracjonalność, błąd poznawczy, tylko to jest właśnie racjonalność ekologiczna. Ale może nie skupiłem się na razie na tym problemie racjonalności jeszcze, bo co to jest racjonalność w tej teorii racjonalnego wyboru?
Tak, w największym skrócie, żeby odpowiedzieć na to pytanie i dosyć ogólniając, możemy powiedzieć, że chodzi o maksymalizowanie naszej satysfakcji, czyli wykorzystywanie naszych zdolności poznawczych do tego, żeby przy ograniczonych zasobach dojść do racjonalnego wniosku, czy racjonalnie się zachować. Więc my jako ludzie, znów, zakładamy oczywiście w tej teorii racjonalnego wyboru, że mamy pełną informację, że mamy dużo czasu, żeby analizować wszystkie kwestie, że jesteśmy racjonalni, czyli tak jak troszkę Richard Taylor pisał w książce Impuls, jesteśmy ekonami, czyli takimi superkomputerami. No i efektem tych naszych procesów myślowych są racjonalne decyzje, racjonalne oceny, racjonalne zachowania.
Jest chyba nawet jeszcze gorzej, jeśli chodzi o surowość tego wymagania racjonalności w teorii racjonalnego wyboru, czyli mainstreamowej teorii decyzji. Te preferencje muszą być spójne. To znaczy, jeżeli ja wolę A od B i wolę B od C, to też powinienem woleć A od C, a się okazuje, że wcale tak nie jest. Może właśnie prześledźmy sobie tak w skrócie takie najbardziej znane dla ekonomii behawioralnej odchylenie od racjonalności. Muszę przyznać, że moim ulubionym, który jest bardzo nieintuicyjny, paradoks zbyt dużego wyboru, to się nazywa choice overload paradox. Proszę państwa, jeśli państwo kiedyś byli na przykład we współczesnej lodziarni, gdzie jest 50 smaków do wyboru i się państwo odczuwali pewne zmęczenie tym, że muszą państwo dokonać wyboru w takiej lodziarni, to jest właśnie to. Okazuje się, że niekiedy zbyt duży wybór jest dla nas niekorzystny, dlatego że jesteśmy tak zmęczeni analizowaniem różnych opcji, że dokonujemy wyboru losowo, albo pierwszego z brzegu, albo takiego, który jest domyślny. A gdybyśmy mieli zawężone opcje wyboru, dokonywalibyśmy takiego, który jest dla nas najlepszy lub prawie najlepszy. Jakie ty byś chciał wymienić przykłady?
Ja bym tylko dodał jeszcze, że Barry Schwartz w takiej fajnej książce dotyczącej wyboru właśnie też pisał o tym, że jeżeli mamy powyżej 7, 8, 9 wyborów, to już nie jest wolny wybór, bo to już jest
tak,
tyle,
że jesteśmy zakładnikami naszego zmęczenia poznawczego.
Oczywiście, że tak, jesteśmy zmęczeni. Na mnie największy, przynajmniej w pierwszym okresie, gdy zacząłem czytać książki z zakresu ekonomii behawioralnej, największe wrażenie zrobił na mnie błąd perspektywy czasu. Czyli to jest takie przekonanie, że to, co się wydarzyło, musiało się wydarzyć. Czyli my zawyżamy prawdopodobieństwo zdarzeń przeszłych, które się wydarzyły. No i dlatego mamy taką koncepcję pełzającego determinizmu. Świat jest zdeterminowany, no bo jeżeli coś się wydarzyło, no to oczywiście się musiało wydarzyć. No i w związku z tym mamy tą koncepcję, a nie mówiłem, prawda? No przecież to jest oczywiste.
Bardzo podobne jest zjawisko w sporcie. Tutaj jest dużo sportowych analogii, prawda? Myślimy, że jakaś drużyna wygrała mecz, potem jest na przykład konferencja z trenerem, no wspaniale zagraliście i tak dalej. Ja kiedyś grałem w koszykówkę i wiem, że można wygrać mecz robiąc dokładnie nic, co trener chce. Wszystko właściwie się robi przez przypadek odwrotnie, i tak się wygrywa mecz. I potem taki trener musi świecić czami. Tak, tak, tutaj zaplanowane, to outcome bias to się nazywa.
Tak, bo on jest bardzo, bardzo, bardzo powiązany z błędem perspektywy czasu, błąd skupienia się na skutkach, ale ten błąd perspektywy czasu, on mi tak trochę przypadł mocno do serca, dlatego że było szereg eksperymentów, które miały neutralizować jego działanie i tak naprawdę nie udało się tego zrobić. To znaczy my nie mamy dobrego narzędzia do tego, żeby przekonać ludzi, że to, że coś się wydarzyło, wcale znaczy nie musiało się wydarzyć, mogło się nie wydarzyć. Więc to wcale nie znaczy, że było prawdopodobne i to jest duży problem w sądach, bo jeżeli my idziemy do sądu, to zazwyczaj coś się już wydarzyło. Mhm. I w związku gdzieś z tym sędzia ma to z tyłu głowy. No jeżeli się wydarzyło, no to musiało się wydarzyć. Więc jak mogłeś ty, podsądny, nie przewidywać tego, że się coś wydarzyło? Ja bardzo lubię jeszcze ostatnie zdanie. Wszystkie kwestie związane ze zmęczeniem, na przykład wyczerpywanie się ego. Jak jesteśmy zmęczeni po całym dniu, to zaczynamy podejmować domyślne decyzje, czyli takie, które są bezpieczne, domyślne dla nas, niewymagające wysiłku. I to też zostało bardzo fajnie opisane w takich okolicznościach związanych z sądami, gdzie no sędziowie, którzy na początku decydowali o tym, czy ktoś ma wyjść na przedterminowe warunkowe zwolnienie, czy nie wyjść, no to na początku rzeczywiście zastanawiali się, czy go wypuścić, tego osadzonego, czy nie. Po czym się okazywało, że im bliżej obiadu, czy końca dnia, tym liczba domyślnych decyzji, czyli nie wypuszczamy, wzrastała. Mhm. Więc to są takie bardzo fajne rzeczy, które pokazują coś, o czym właśnie Richard Taylor pisał. To z kolei ojciec ekonomii behawioralnej. Jeżeli Kahneman jest dziadkiem, to Taylor jest, czy Taler jest ojcem. I no właśnie on o tym pisał, że to są takie rzekomo nieistotne czynniki, które nie mogą na nas wpływać, prawda? W jaki sposób głód czy zmęczenie może wpływać na to, czy ja się zdecyduję kogoś wypuścić z więzienia, czy nie.
Albo czy uważam coś za opłacalne, albo nie.
Tak.
Cieszy mnie, że wspomniałeś o wyczerpaniu ego, to możemy się od razu pochwalić naszym eksperymentem, który dotyczył ataku na ego. Okazuje się, że badaliśmy zdolności do czytania ze zrozumieniem i okazuje się, że jeżeli wzbudzi się chwilowo w ludziach poczucie, że się na czymś nie znają albo że odpowiedzieli błędnie i być może mają tutaj mniejszą wiedzę, to zaczynają gorzej rozumieć czytany tekst. Wydawać by się mogło nic to ważnego, ale kiedy sobie pomyślimy, że w banku, czy podpisując umowę w banku, czy na przykład u operatora sieci komórkowej czujemy, że nie rozumiemy, co on do nas mówi, jeśli nie jesteśmy ekonomistami na przykład, no to okazuje się, że to może mieć konsekwencje publiczne. I właśnie teraz bym przyszedł do tych konsekwencji, czy działań publicznych w sferze publicznej. Są takie dwie koncepcje nudge i slash, czyli impuls albo szturchnięcie i powiedzmy mu szlam. To są koncepcje, które się odnoszą do trudności i ułatwień w podejmowaniu decyzji. Czy mógłbyś zacząć od opisu tego, co to jest ten sludge?
Tak, to ja bym jeszcze zaczął jeden krok do tyłu.
Dobra.
Musimy o tym pamiętać, że każdą decyzję, czy każde nasze zachowanie podejmujemy w określonym kontekście, czyli w określonej sytuacji decyzyjnej. I ta sytuacja decyzyjna nazywa się architekturą wyboru. To się tak bardzo ładnie dzisiaj mówi, że to działamy w architekturze wyboru, różne rzeczy mogą na nas wpływać. I na nasze decyzje, zachowania, ale też na nasze intencje mogą wpływać rzeczy pozytywnie i negatywnie. I te sludge, ten osad, ten muł, o którym ty mówisz, to są wszystkie te rzeczy, które technicznie rzecz biorąc nie uniemożliwiają nam jakiegoś zachowania, ale bardzo nam je utrudniają. To znaczy, jeżeli mamy na przykład jakiś program, nie wiem, polityk publicznych, albo jeżeli mamy jakiś program w naszej organizacji, z którego możemy skorzystać, jest dobrowolny, możemy się zapisać, ale na przykład na każdą taką osobę, która chce z takiego programu skorzystać, nałożony jest podatek czasu. Czyli to wymaga dużo czasu, żeby z takiego programu skorzystać.
I wysiłku, podatek od wysiłku.
Musimy, tak jest. Koszty frykcyjne, jak to się brzydko mówi, nie lubię tego określenia, ale to są te wszystkie rzeczy, przez które my musimy się przebić, żebyśmy coś zrobili. Czyli na przykład skomplikowanie formularza, wielość stopni, etapów w procesie, no ale właśnie ten czas. I to są te rzeczy, które nam utrudniają teoretycznie dobrowolną rzecz, którą powinniśmy robić. Więc to jest ten osad i na to się zwraca uwagę i na przykład OECD robi teraz takie akademie dla urzędników z całego świata i dla specjalistów z całego świata, gdzie się zaprasza urzędników i pokazuje, słuchajcie, zobaczcie, macie takie procesy w swoich agencjach, w swoich urzędach. Fajnie by było, żebyśmy zrobili audyt tych osadów. To znaczy, co tam, z czego możemy zrezygnować, żeby ludziom było łatwiej.
W jaki sposób procedura mogłaby być, o to chodzi, tak, żeby procedura, którą ktoś musi przejść, była jak najmniej wymagająca wysiłku.
Tak jest, bo musimy pamiętać, że ludzie są leniwi. Znaczy, ja jestem leniwy, Łukasz, tak, nie obraź się, ale pewnie też trochę jesteś. I generalnie, jeżeli to też oczywiście ojcowie ekonomii behawioralnej mówili, jeżeli ludzie są leniwi, to my musimy zrobić wszystko, uprościć tak, żeby, jeżeli chcemy, żeby coś ludzie zrobili, to musi to być łatwe. Więc te osady to jest jakby druga strona medalu, prawda?
Przy czym to nie jest taki typ władzy, o której tutaj powiedzieliśmy. Wspomniałeś, że ludzie nie robią tego, co powinni robić. To ta powinność nie jest wobec władzy, wobec jakiegoś planisty. To jest to, co oni sami by wybrali, co sami by zrobili, gdyby tylko no właśnie nie wymagało to wysiłku czasu albo po prostu gdyby to mogli zrobić, bo to jest dla nich również i to w ich ocenie opłacalne. No, najbardziej chyba znanym przykładem jest palenie papierosów, znaczy znaczna większość palaczy nie chciałaby palić tak naprawdę, ale bardzo trudno jest im rzucić, to jest uzależnienie. Ale proszę sobie wyobrazić, że są takie procesy, których na przykład właśnie dofinansowania na różne programy, moglibyśmy z nich skorzystać. No, ja jestem na uniwersytecie, wiem, że mógłbym skorzystać z kilku przynajmniej programów dla doktorantów, ale po prostu tak mi się nie chce załatwiać tych procedur w dziekanacie, bo wiem, że to jest tak czasochłonne, tyle bym musiał się naczytać, tyle bym musiał powypełniać, że po prostu jest to bardzo duży wysiłek. Ja nie podejmuję nawet tego pierwszego kroku, bo to jest kluczowe, ten pierwszy krok w tym procesie.
Ja bym jeszcze dodał, otóż też się podzielę taką historią osobistą, jakby doradzając różnym organizacjom czy różnym firmom, bardzo często się też można było właśnie spotkać z taką reakcją, no ale przecież to wszystko jest pięknie napisane, to wszystko działa, znaczy każdy pracownik może z tego korzystać, no tylko ludzie nie korzystają, tak jakby mamy piękną infrastrukturę wyboru, no ale tylko ludzie nie działają, no prawda? No właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że my musimy zmienić nasze procedury tak, żeby ludzie z nich korzystali, ale to nie jest problem procedur, czy nie jest problem ludzi, to jest problem procedur. A dlatego jest to problem procedur, bo mamy bardzo dużo tych osadów, tego sludge, tego elementu właśnie, tych kosztów transakcyjnych, które się pojawiają i które nie powinny, ale jednak systematycznie, na dużą skalę, utrudniają ludziom robienie tego, co oni sami by chcieli zrobić.
No właśnie, ale jest też druga strona, czyli ułatwienia. Thaler, o którym wspomniałeś, czyli autor tej koncepcji szturchnięcia, nudge i całej, on to nazywa liberalnym paternalizmem, czyli państwo, instytucje państwa mają właśnie tak szturchać obywateli do podejmowania decyzji, do jakby podjęcia tego wysiłku, minimalizując ten wysiłek. Jak to jest z tym nudgem?
Tak, nudge to jest taka zmiana w sytuacji decyzyjnej, która jest nieinwazyjna, czyli ona nie wymaga, nie łączy się z jakimś...
Nie zmusza do niczego.
Nie zmusza, nie łączy się z karami finansowymi, z zakazem, nakazem. Jest bardzo delikatnym sposobem zmiany naszej sytuacji decyzyjnej, która pomaga podejmować ludziom decyzje, które by chcieli oni podjąć, ponieważ to jest z ich perspektywy dla nich dobre. Ale też jest dobry dla całego systemu, prawda? To też z punktu widzenia danej organizacji czy całego społeczeństwa. Jednym z takich, jeżeli mogę przykład podać, żebyśmy to zrozumieli lepiej, taki jeden najbardziej klasyczny przykład jest przykład związany ze stołówkami i odpowiednią aranżacją potraw. To jeżeli ustawimy w szkolnych stołówkach zdrowe jedzenie na półkach, które są bliżej uczniów, a to bardziej niezdrowe, przetworzone jedzenie gdzieś na końcu, gdzie trzeba dalej podejść, trzeba poczekać w kolejkach, to uczniowie zmieniają swoje nawyki żywieniowe i zdrowiej się odżywiają. To jest bardzo taki trywialny.
Znaczy... Tak, to było na szkołach amerykańskich, gdzie tam jest tak. Szwedzki stół, więc każdy Jasne. Sobie podchodzi do tego stołu, tylko na koniec musi tam zapłacić, więc co jest bliżej, to szybciej mu się rzuca w oczy, bo jest przy wejściu.
Oczywiście, prawda? I to, ale proszę też jakby, bo to jest bardzo prosty przykład, ale proszę też warto go docenić, prawda? Wpływamy to, jak się ludzie odżywiają, tylko i wyłącznie przez to, że zmieniamy kolejność posiłków leżących na półce. Ale mamy też zupełnie inne, takie już bardzo wyskalowane, poważne przykłady nadży. Na przykład kwestia związana z nieobecnością pacjentów, tak, na wizytach lekarskich. Mamy dość duży problem, nie tylko w Polsce, w ogóle w całej Europie, gdzie ludzie nie przychodzą na umówione wizyty lekarskie, a które są odwoływane. W Polsce, jeżeli dobrze pamiętam, w 2022 roku w placówkach prywatnych i publicznych to było 17 milionów wizyt, które się nie odbyły z powodu nieobecności. Teraz oczywiście możemy rozwiązywać ten problem na wiele różnych sposobów, ale jednym z takich bardzo prostych nadży jest wysyłanie SMS-ów z przypominaniem o tych wizytach, co też znamy już pewnie część z Państwa i my z Łukaszem na pewno też z praktyki działania różnych instytucji ochrony zdrowia w Polsce. No i teraz okazało się, że NFZ też zaczął wysyłać SMS-y i doprowadziło to do zmniejszenia o 100 tysięcy nieodwołanych wizyt. Z punktu i tylko i wyłącznie dzięki temu, że wysyłaliśmy SMS. Oczywiście tutaj jakby też z punktu widzenia praktyki ekonomii behawioralnej należałoby zapytać, no dobrze, ale jak ten SMS był napisany, prawda? Jak był zramowany, do czego się odwoływał, czy tylko przypominał, czy jeszcze na przykład zwracał uwagę, że ktoś inny może skorzystać. Tam jest bardzo dużo takich technicznych rzeczy związanych z procesem ramowania informacji, które można by wykorzystać, ale również z timingiem. Kiedy wysyłamy ten SMS? Czy 4 dni przed wizytą, czy na przykład na początku każdego tygodnia, tydzień wcześniej, to wszystko ma znaczenie. My też nie możemy, sam SMS to może być jeszcze za mało. My musimy wiedzieć, kiedy go wysyłać, co będzie w tym SMS-ie, do jakich norm społecznych się odwołujemy. No, jest sporo właśnie tych czynników, które trzeba brać pod uwagę.
Niektórzy widzą tutaj też sposoby wykorzystania tych narzędzi w po prostu problemach energetycznych, klimatycznych. Na przykład znane jest zastosowanie listów, które wysyła do ciebie gmina czy urząd. Słuchaj, twoje gospodarstwo domowe to zużywa najwięcej prądu na tej ulicy albo najwięcej w tej dzielnicy. Nie ma więcej tej informacji, to jest wszystko, ale ludzie już mimo wszystko starają się redukować wtedy. A z kolei jak możesz też dostać pozytywny feedback, super, oszczędzasz prąd nasz tutaj, prawda, gratulujemy, to wtedy utrwalasz ten nawyk. To są takie bardzo, bardzo skąpe szczątki informacji, które nasz mózg czasem nawet niezależnie od naszej woli po prostu interpretuje.
Tak, no ale też pamiętajmy, że każdy lubi być chwalony, prawda? Poza tym...
A nikt nie lubi się z kolei być negatywnie porównywany do sąsiadów.
Tak? Oczywiście, że tak. Znaczy ta cała inicjatywa zaczęła się od takiej firmy O-Power w Stanach Zjednoczonych i oni zaczynali rzeczywiście wysyłać formularze dotyczące średniego zużycia prądu w stosunku do 100 najbliższych, podobnych rozmiarów gospodarstw domowych, prawda? Wiesz. No i oni tam jeszcze wykorzystywali takie buźki, czyli jak udało ci się wykorzystać prądu mniej niż sąsiad, miałeś zieloną buźkę i tak dalej, a jak oczywiście więcej, no to czerwoną. I to bardzo dobrze zadziałało, bo to kilka punktów procentowych mniej energii było wykorzystywanych przez tylko, zobaczcie Państwo, tylko przez tą informację, którą dostajemy na rachunku za prąd. No więc to nie jest inwazyjna, nie jest inwazyjna zmiana w sytuacji decyzyjnej. Nikt nam niczego nie każe, nikt nam niczym nie grozi, nie będziemy płacić kar finansowych, a dzięki właśnie temu impulsowi, temu szturchnięciu, temu nudge'owi, no zmieniamy nasze zachowania. No to był tak duży sukces komercyjny, ta firma odniosła, że potem już została kupiona przez dużą organizację, międzynarodową korporację i teraz optymalizuje zużycie energii w tej korporacji, z tego co się orientuję.
Warto też trochę wspomnieć o etyce i może o pewnej nieskuteczności. No, ja osobiście jestem zainteresowany badawczo problemem pracowniczych planów kapitałowych w Polsce, znaczy tego, dlaczego one właściwie nie do końca działają. Nie od strony ich, że tak powiem, architektury, tylko tego, dlaczego mało ludzi w nich oszczędza. Dlatego, że to jest program, który korzysta bardzo wyraźnie z pewnego dość potężnego narzędzia psychologicznego, czyli opcji domyślnej. Fakt, że jesteśmy automatycznie, domyślnie zapisani i żeby się wypisać, to wtedy musimy podjąć wysiłek i czas. Programy takie w Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii od razu właściwie cieszyły się 50-60% uczestnictwem. W Polsce na początku to było 20-kilka, teraz 30-kilka%. No i to od razu nam pokazuje, że to nie są żadne magiczne sztuczki, ta ekonomia behawioralna. To może się natknąć na zupełnie twarde przeszkody, takie jak to, że ludzie potrzebują mieć trochę więcej w portfelu i te 2% ich pensji to jednak jest za dużo dla nich. Albo to, że nie ufają państwu, które organizuje, czy państwu, czy instytucjom, które organizuje takie, że tak powiem, no, interwencje. Dobry jest przykład też ze szczepionek w Afryce, to są szczepionki przed tam jeszcze COVID-em, na którymś z tych afrykańskich chorób, że tam zlecono takie nadżowanie nie instytucjom państwa, tylko na przykład lokalnym fryzjerkom, biznesmenom, takim zupełnie oddolnym organizacjom. To czasem może zupełnie no, zadziałać dużo lepiej, jeśli organizacja przez państwo byłaby obarczona jakimś takim stygmą braku zaufania.
Tak, bo znaczy, jest kilka rzeczy, których poruszyłeś. Jeżeli chodzi o te szczepionki, tam się jeszcze pojawia kwestia messengera, czyli posłańca tego, kto nam daną usługę oferuje. W przypadku PPK w Polsce jest trochę lepiej niż było. To znaczy tak, teraz już 44% jest chyba osób zaangażowanych, ale też dlatego, że mamy opcję domyślną, która jest jednym z najbardziej skutecznych impulsów szturchnięć w ogóle w całym arsenale architektów wyboru. I w przypadku PPK to jest jakby cykliczny zapis, prawda?
Tak. Więc trzeba się co chwila wypisać, znaczy co 4 lata.
Co 4 lata, nie? Ale to jednak się musisz wypisać, więc tutaj mamy tą cykliczność i ja myślę, że nawet mimo, tak jak powiedziałeś, może braku zaufania do instytucji albo potrzeb finansowych, to jednak ta cykliczność tych ustawień domyślnej, opcji domyślnej, czyli zapisania się, będzie robiła swoje i ten odsetek osób zapisywanych do PPK będzie rósł. Tylko to jest bardzo ważne, gdy dyskutujemy też o etyce, bo też o niej wspomniałeś. To znaczy my musimy, jako osoby odpowiedzialne za no właśnie wprowadzenie tych interwencji behawioralnych w różnych obszarach, czy to polityk publicznych, czy w naszych organizacjach, do tego, żebyśmy my wyraźnie powiedzieli, że my takie interwencje stosujemy. To znaczy automatyczny zapis jest po to, ponieważ wiemy, że ludzie...
Znaczy to będzie dla nich lepsze, jeśli dla tak? nich, w ich ocenie nawet ale po czasie będzie to
tak,
lepsze.
Ale my się musimy przyznać, że wiemy, że to zadziała. Dlatego, tak. że wiemy to z innych badań, że te ustawienia domyślne, one już działają. Tak, i my je wprowadzamy. One nie są przypadkiem, prawda? Ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, ale zawsze są jakieś ustawienia. O, zawsze właśnie. Jest jakaś architektura wyboru. Nie tworzymy niczego w próżni. Więc albo jeżeli będzie zapis taki aktywny, no to też jest jakiś wybór etyczny.
Ludzie
prawda?
Będą mniej oszczędzać. To też jest zły outcome, że tak powiem. Ale a propos tego, tej etyki, i tego, że no, trzeba coś mówić. No, nie tylko państwa wykorzystują narzędzia behawioralne. Przecież firmy także, że tak powiem, no, firmy w ogóle, organizacje sektora prywatnego także umieją z tego coraz bardziej korzystać. Na przykład wiem, że ty skupiałeś się kiedyś na takim mechanizmie buy now, pay later.
Tak, buy now, pay later to tak wpadł mi kiedyś w oko ten sposób robienia zakupów, dlatego że on jest z jednej strony majstersztykiem ekonomii behawioralnej.
No właśnie.
To znaczy tam jest kilka mechanizmów, które są wykorzystywane po to, żebyśmy kupili rzeczy, na których w danym momencie na przykład nas nie stać, ale my możemy je nabyć, po pierwsze, bo ten system nam to umożliwia, płacimy za to później. Czyli jakby...
Najpierw przychodzi nas rzecz, już korzystamy, mamy, fajnie i teraz no, trzeba zapłacić.
Mamy gratyfikację od razu natychmiastową, więc się cieszymy. Dostajemy rzecz, zaczynamy ją używać, uruchamia się taki system status quo, prawda, że mamy to, więc już się nie będziemy z tego rezygnować.
Uruchamia się awersja do straty. Nie chcielibyśmy nagle się tego pozbyć, ale, jak przyjdzie zapłata.
Jasne, a z kolei awersja do straty związana z zapłatą jest odchylona w czasie, prawda?
Tak, czyli jak klikamy sobie kup teraz, to mamy tylko tę gratyfikację, a ta strata
to
przychodzi
trochę,
później.
To Dan Ariely pisał o tym, że jeżeli coś dostajemy za darmo, a w tym przypadku trochę tak jest, to się uruchamia taki emocjonalny przycisk. Tak, dostajemy rzecz za darmo, a jakby koszty związane z zakupem tej rzeczy ponosimy później. No i jest jeszcze druga sprawa i wtedy pojawiają się te elementy slasha tych osadów. Mianowicie kwestie związane z odsetkami, które musimy zapłacić, jeżeli nie spłacimy naszych zobowiązań terminowo. Są zazwyczaj pisane małą literą, skomplikowanie gdzieś w innych formularzach. I co się dzieje? I teraz wiemy z kolei z badań już międzynarodowych, że duży odsetek ludzi, którzy skorzystali z Buy Now Pay Later, nie zrobiliby tego drugi raz, dlatego że wpadają w pętlę zadłużenia.
Państwu się może wydawać, kto nie jest w stanie pomyśleć o tym, o tej cenie w końcu. Otóż nikt z nas nie jest w stanie w pełni tego uwzględnić, nawet jeśli jest bardzo racjonalny. Po prostu mamy coś takiego jak mechanizm dyskontowania. No, pieniądze, które mamy dzisiaj są dla nas ważne, albo rzecz, są dla nas ważniejsze niż te same pieniądze, taka sama suma za rok. No i tutaj też trochę to tak działa, że ponieważ ta płatność jest odroczona, to ona jakby wydaje się trochę mniejsza dla naszego mózgu, który podejmuje decyzję teraz, w tej chwili. No i tutaj też trochę w to wchodzi ten słynne nie usunięcie subskrypcji Netflixa, Spotify'a i tak dalej, że raz klikamy, płacimy najpierw mało, ale w skali roku, jeśli naprawdę korzystamy miesiąc tylko w roku z tych różnych serwisów, no to nagle mamy, a mamy rachunek za rok.
Oczywiście, to jest w ogóle problem tych firm, dużych firm technologicznych, które na potęgę wykorzystują zdobycze ekonomii behawioralnej. Zapisujemy się do jakiejś usługi, serwisu jednym kliknięciem albo kupujemy coś. A jeżeli chcemy zrezygnować, musimy się przebić przez 7 formularzy, albo jeszcze nawet mamy takie przypadki, to też już wiem z raportów głównie OECD, że trzeba na przykład gdzieś zadzwonić, żeby się wypisać
czegoś, prawda? No to znane są różne takie utrudnienia, ale chciałbym, żebyśmy już na chwilę zamknęli tę dyskusję o firmach i przeszli do, być może niektórzy z Państwa są zainteresowani bardziej makroekonomicznym problemem, problemem rynku pracy. Wiesz, Radku, w moim przekonaniu jednym z najbardziej trudnych do przekazania, do opowiedzenia, do poinformowania ludzi przykładem nieracjonalnej decyzji są decyzje dyskryminacyjne na rynku pracy. Wiemy, że taka dyskryminacja w Polsce istnieje przynajmniej w kilku wymiarach. Jak Twoim zdaniem ta dyskryminacja działa tak naprawdę w sensie właśnie podejmowania decyzji?
Ona działa trochę też tak, że ludzie są przekonani, że podejmują racjonalne decyzje, dyskryminując.
Tak.
Bo też wiemy o tym, że ktoś nie chce na przykład zatrudnić, no nie wiem, młodej kobiety, dlatego że mimo, że oczywiście wysoko ją ceni, na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej, prawda? Wysoko.
Znaczy jest dobra.
Jest dobra, ale i tak w efekcie dostaje zatrudnienie ktoś inny. Dlaczego? No dlatego, że on zakłada, prawda, że ona może się, to też wszyscy wiemy, prawda? Zaraz zniknąć, bo pójdzie, nie wiem, na urlop macierzyński, mówiąc tak bardzo skrótowo.
A ktoś inny może nie chcieć zatrudnić osoby starszej na przykład. Kogoś, kto ma 50 lat, no powiedziałem starszej, chodzi mi o na przykład 50-latka, który ma znakomite kwalifikacje. No ale jak to? Jest starszy ode mnie?
No tak, bo też pamiętajmy, że starość i młodość to jest relatywna kwestia. Jak robiliśmy też nasze takie badania chyba już 2 lata temu, gdy pytaliśmy, kiedy się kończy młodość, no to 40-latki odpowiadali, że w wieku 41 lat, 50-latki 52 i tak dalej.
No tak.
Tak, więc jakby to nasze myślenie o tym, że no nie przyjmujemy... Raczej nie myślimy w ten sposób,
nikt się nie przyznaje do dyskryminacji.
Jasne, nikt nie chce dyskryminować, a mimo to pojawia się ta dyskryminacja. Dlaczego? No to dlatego, że mamy takie przekonania, no na przykład wynikające z heurystyki dostępności, albo na przykład z efektu halo. To jest taki fajny przykład, że po prostu spotykamy się z kimś na rozmowie kwalifikacyjnej i nie to, że kogoś dyskryminujemy, ale po prostu rozmawia nam się fajnie z kimś i czujemy do siebie chemię, tylko problem polega na tym, że ta chemia pojawia się tylko do określonej kategorii ludzi.
Tak.
I w związku z tym nikt nikogo nie dyskryminuje, a jednak tylko i wyłącznie na kategoria ludzi, czy nie wiem, młodych mężczyzn.
Na przykład jest taka znana dyskryminacja, która się nazywa po angielsku lookism, czyli dyskryminacja, znaczy pozytywna dyskryminacja ludzi ładnie wyglądających po prostu.
No na przykład.
Albo negatywna, no brzydziej wyglądających, konwencjonalnie mówiąc. To rzeczywiście jest problem w tym sensie, że patrzymy na dane, no my robiliśmy różne eksperymenty i dyskryminacja osób starszych, uchodźców z Ukrainy na przykład. Ewidentnie jest tak, że te grupy, no właśnie na przykład osoby po 50 dostają mniej zgłoszeń, mniej telefonów zwrotnych, jeśli wysyłają CV my wysyłaliśmy do kilkuset firm. Dyskryminacja jest ewidentna w sensie statystycznym. Nie znalazłem jeszcze żadnej osoby, która by przyznała jako szef firmy, a chodziłem, słuchałem różnych audycji, gdzie ludzie się wypowiadali na ten temat, gdzie tak, ja dyskryminuję, naprawdę nie chcę starszej osoby, bo nie lubię.
Tak.
To nigdy tak nie wygląda, prawda?
Nie, i dlatego właśnie i badanie, i neutralizacja negatywnych skutków dyskryminacji jest taka trudna. W Niemczech było takie badanie dotyczące neutralizacji ageizmu, które polegało na tym, że zidentyfikowano 8 chyba najbardziej powszechnych stereotypów dotyczących ludzi starszych na rynku pracy i zbudowano taką informację, ulotkę informacyjną, czy broszurę już nawet i zrobiono kampanię informacyjną skierowaną do pracodawców, którzy pokazywali, okej, ale te wszystkie możliwe stereotypy, które gdzieś ty masz w głowie, one są nieprawdziwe. My to wiemy z badań, prawda? To nie jest tak, że ludzie starsi są nieproduktywni. To nie jest tak, że częściej chodzą na zwolnienia. To nie jest tak, że nie chcą chodzić na szkolenia. To wszystko jest nieprawda. I rzeczywiście co jest fajnym rezultatem, bo edukacja, taka akcja informacyjna tutaj pomogła i nastąpił wzrost kilku punktów procentowych, jeżeli chodzi o zatrudnienie osób no, starszych, relatywnie starszych, prawda? No bo tam powiedzmy to było chyba dla osób powyżej 50. Więc tak, badanie dyskryminacji jest bardzo trudne, trzeba to robić na wiele różnych sposobów, dlatego że nikt, bardzo rzadko myślę, ale niemal nikt nie przyznaje się do tego, że dyskryminuje, ale też no, dyskryminujemy dlatego, że mamy takie mechanizmy, prawda, że myślimy stereotypami.
Ale te stereotypy to są właśnie takie drogi na skróty. No, nasz mózg ma je nawet niechcący. No, tak samo jest na przykład w przypadku osób z zagranicy. No, w naszym kraju to głównie Ukraińcy obecnie. No, też nam się udało zidentyfikować dyskryminację. Gadaliśmy z ekspertami od rynku pracy, rozmawialiśmy z przedsiębiorcami. No, nikt nie jest w stanie tych heurystyk, znaczy no, może niektóre osoby są, ale takie zupełnie, prawda, no, że naprawdę nie, mają niechęć taką otwartą, ale raczej takie osoby po prostu nie są w stanie zidentyfikować tego, że myślą stereotypowo. Jak tutaj ekonomia behawioralna w ogóle może pomóc? No, wspomniałeś o tym ciekawym badaniu niszczącym stereotypy, a czy są jakieś inne w ogóle metody?
Tak, to znaczy, to rzeczywiście jest duże wyzwanie, to żeby to wybrzmiało, prawda? Bo ekonomia behawioralna nie jest panaceum na wszystkie problemy społeczne. Jest świetnym zwrotem. Mamy dodatkowe narzędzia w naszych skrzynkach narzędziowych, które możemy wykorzystywać. I na przykład możemy wykorzystywać presję społeczną na poziomie firm. To znaczy, my możemy pokazywać, że mamy firmy, które zatrudniają kobiety, zatrudniają uchodźców, zatrudniają osoby starsze i świetnie sobie radzą i są liderami rynku i budować taki pozytywny przekaz. Więc to jest jakby też wykorzystywanie presji społecznej, czyli znów wykorzystujemy jedną heurystykę, znaczy jedną taką heurystykę, czy jeden efekt behawioralny, poleganie na presji społecznej, żeby neutralizować no właśnie efekt innych heurystyk, takich jak myślenie stereotypami i dzięki temu neutralizujemy dyskryminację, no, która z punktu widzenia całego społeczeństwa, rynku pracy, pracodawców i poszczególnych osób jest czymś negatywnym, bo zawężamy sobie pulę talentów, dokonujemy nieefektywnego wykorzystania.
Tak, ludzie, którzy mogliby pracować, nie pracują, tak, w skrócie, tak. O to chodzi. Tak.
No, a i podkreślmy to jeszcze raz, bo też jakby tak się, gdy dyskutuje się w ekonomii, czy w ogóle w naukach społecznych o dyskryminacji, ale to też trzeba podkreślić, dyskryminacja jest zakazana prawem, więc jakby musimy wykorzystywać każdy możliwy sposób do tego, żeby neutralizować, czy zmniejszać skutki jej występowania.
Szanowni Państwo, dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć trochę więcej o ekonomii behawioralnej, to z jednej strony zachęcamy do przeczytania któregoś z naszych raportów, z raportów Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a także do zapoznania się chociażby z książkami Kahnemana, Tverskiego czy Thalera. Dziękuję, Radku.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia. We'll be right back.